Godzina 16.34 w Sejmie już rozpoczęła się debata nad ustawą zwiększającą zakres ochrony życia albo ograniczającą aborcję. Z innej strony patrząc, ustawa obywatelska, a w Senacie trwa procedowanie nad ustawami rządowymi, tak zwaną między innymi ustawą o tak zwanej tarczy antykryzysowej 2.0. Przy telefonie Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry.
To od razu zapytam o sytuację w Senacie. Senat teraz dzierży los wyborów, przynajmniej tak się wydaje. Ustawa, którą przyjął Sejm na ostatnim posiedzeniu, ustawa, która umożliwia powszechne głosowanie korespondencyjne, zdaje się, nie będzie szybko przedmiotem obrad w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu.
No niestety nie będzie. Pan marszałek Grodzki nie umieścił tej ustawy o wyborach korespondencyjnych na obecnym posiedzeniu Senatu. Obawiam się, że będziemy głosowali i rozpatrywali tą ustawę w ostatnim możliwym dniu, czyli 6 maja dopiero.
A to już wiadomo, kiedy będzie posiedzenie, czy to po prostu pan marszałek Grodzki zwoła specjalnie tak późno posiedzenie, aby przytrzymać ustawę jak najdłużej?
Nie mamy informacji, kiedy będzie posiedzenie, natomiast no podejrzewam, że to będzie posiedzenie zwołane w ostatnim, tym 30 dniu, w którym Senat ma prawo wnosić poprawki czy odrzucić ustawę. Nie sądzę, aby pan marszałek wcześniej zwołał posiedzenie Senatu.
No chyba,
najlepiej byłoby, gdyby to można było dzisiaj rozpatrywać. Dzisiaj, jutro jest dwudniowe posiedzenie Senatu, natomiast no, pan marszałek nie zdecydował się tego umieścić w porządku obrad. Zapowiedział publicznie, że będzie chciał przeprowadzić 30-dniowe konsultacje tego projektu ustawy z różnymi organizacjami i krajowymi, i międzynarodowymi.
Zdaniem pana senatora to jest kwestia, która pogrzebie majowe wybory?
Na pewno to utrudni. Pamiętajmy, że jeżeli Senat wprowadzi czy to poprawki, czy odrzuci całą ustawę, to ona musi powtórnie wrócić do Sejmu, a to oznacza, że pani marszałek Witek będzie musiała zwołać posiedzenie Sejmu. Powiedzmy, że zwoła je na 7 maja. No później jeszcze jest czas dla pana prezydenta. Później trzeba ogłosić ustawę w dzienniku urzędowym, więc to wszystko bardzo utrudnia te terminy.
To utrudnia czy uniemożliwia, bo jest debata chyba także w łonie samej partii rządzącej, a zwłaszcza koalicji rządzącej, co się stanie 10 maja. Cały czas lider jednej z koalicyjnej formacji, czyli Porozumienie Jarosława Gowina, Jarosław Gowin oczywiście w tej roli mówi, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć, wybory prezydenckie.
No pamiętajmy, że w obecnym stanie prawnym, który obowiązuje, wybory mamy zarządzane na dzień 10 maja w tej tradycyjnej formie. I to cały czas te przepisy obowiązują. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje się do przeprowadzenia wyborów w tradycyjny sposób na 10 maja. Właśnie kilka dni temu minął termin zgłoszenia członków obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze. Natomiast ta ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, jeżeli ona wejdzie w życie, to ona zmienia formę głosowania właśnie z tradycyjnej w lokalach wyborczych na tą formę korespondencyjną, która no byłaby pierwszy raz w Polsce na taką skalę stosowana. No i gdyby tą ustawę przyjąć o głosowaniu korespondencyjnym, no to trzeba byłoby przesunąć ten termin wyborów na 17 bądź 23 maja. To już kompetencja oczywiście pani marszałek Sejmu.
Pani wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, a jednocześnie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta, podkreśla, że nie ma zamiaru brać udziału w tych wyborach. Nazywa te wybory fikcją. Dzisiaj w jednej z rozgłośni radiowych pani marszałek Kidawa-Błońska podkreśliła, że wymusimy na rządzie decyzję o przełożeniu wyborów. Jeżeli jej nie przełożymy, to będzie bojkot ze strony największej formacji opozycyjnej.
Znaczy, ja bym oczekiwał, że pani marszałek Kidawa-Błońska, jeżeli nie chce startować, to niech se rezygnuje. No, każdy kandydat w państwie demokratycznym może się wycofać z wyborów. Z moich informacji, które ja posiadam, to pani Kidawa-Błońska powiedziała, że tylko zawiesza kampanię wyborczą, natomiast nie mam takiej wiedzy, aby zrezygnowała z udziału w wyborach.
W zasadzie zapowiada to medialnie, ale chyba rzeczywiście formalnej decyzji o tym, żeby całkowicie zaprzestała kampanii i wycofała się z wyścigu prezydenckiego, nie ma. Są tylko takie, no nie wiem, czy są groźby, czy takie zapewnienia, że jeżeli to będzie w formie epistolarnej głosowania, no to wówczas kandydatki Platformy w tych wyborach nie zobaczymy.
Mnie, mówiąc szczerze, zdumiewa zachowanie opozycji, w której, tak jak pan redaktor powiedział, chcą wymusić przesunięcie wyborów, chcą wymusić wprowadzenie jakiegoś stanu nadzwyczajnego.
To słowa pani marszałek Kidawy-Błońskiej.
To jest coś niebywałego, że w demokratycznym kraju opozycja, no, która powinna chcieć wyborów, bo to jest kwintesencja demokracji, chce te wybory przesunąć, chce wprowadzić stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej, mając świadomość, jakie to są konsekwencje dla państwa, konsekwencje finansowe, konsekwencje polityczne, konsekwencje dla wolności i praw obywatelskich. I proszę zwrócić uwagę, że stan wyjątkowy wprowadził na Węgrzech Viktor Orban. Jaki jest protest w Brukseli, jak Orban jest bardzo mocno krytykowany. Dzisiaj w Polsce Platforma chce wprowadzić jeden ze stanów wyjątkowych, nadzwyczajnych, czy to stan wyjątkowy, czy to stan klęski żywiołowej. Ja się obawiam, że jeżeli byśmy nawet ten stan wprowadzili, to pierwszego dnia różnego rodzaju autorytety, komisarze z Brukseli, a także wielu przedstawicieli opozycji by tą decyzję krytykowało. Więc my musimy robić swoje, musimy przeprowadzić te wybory zgodnie z konstytucją, bo pamiętajmy, co to znaczy nie przeprowadzić wyborów do 6 sierpnia. 6 sierpnia kończy się kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy. I mamy pewną lukę prawną. Jeżeli tych wyborów nie zrobimy do 6 sierpnia, no to możemy być w takiej sytuacji, że skończy się kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy i nie będziemy mieli osoby, która będzie prezydentem.
I pan, zdaniem pana senatora, przy telefonie Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, najlepszą wersją, wyjściem jest głosowanie 10 maja. Jak rozumiem, nie wiemy, czy to będzie w powszechnej wersji listownej z zamknięciem, w ogóle z nieotworzeniem lokali wyborczych, czy będzie tak, że osoby starsze i osoby przebywające na kwarantannie będą miały możliwość głosowania korespondencyjnego, a cała reszta z nas będzie musiała normalnie, tradycyjnie udać się do lokali wyborczych.
No w tej formie tradycyjnej właśnie dzisiaj głosuje się w Korei Południowej, tak? I dało się to przeprowadzić. Natomiast oczywiście myśmy wprowadzili ten pomysł głosowania korespondencyjnego, bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna w dniu 10 maja. Jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszała, no to głosowanie korespondencyjne jest jakąś formą przeprowadzenia wyborów przy pełnym zabezpieczeniu epidemiologicznym dla głosujących. Natomiast no, my musimy przeprowadzić wybory. Nie możemy tych wyborów nie przeprowadzić. No chyba, żebyśmy skorzystali z tej propozycji pana premiera Gowina o wydłużeniu kadencji prezydenta. No, ale do tego wymagana jest zmiana konstytucji, a opozycja powiedziała, że nie chce zmienić konstytucji. Więc jeżeli nie chcą zmienić konstytucji i wydłużyć kadencji pana prezydenta, a ona 6 sierpnia się kończy. I my nie możemy jako rządzący doprowadzić do sytuacji, w której skończy się kadencja prezydenta i nie będziemy mieli głowy państwa. Nie będzie miał kto ustaw podpisywać, tak? No to mamy całkowity paraliż funkcjonowania naszego kraju. Prezydent to nie tylko podpisywanie ustaw, to są przecież szlify oficerskie, które nadaje, tytuły profesorskie, nominacje sędziowskie. No to jest cały szereg kompetencji.
Nominacje profesorskie również by zostały wstrzymane. Tak. Może to nie jest najbardziej paląca sprawa, ale też dla państwa było, no, nie byłaby... było istotna. Panie senatorze, na koniec jeszcze muszę...
Ale to byłaby kompromitacja Polski, w której byśmy nie potrafili wybrać głowy swojego państwa. Więc my musimy to wybrać. Czy wybierzemy 10, czy w tym głosowaniu korespondencyjnym, tak? No... Nawet gdybyśmy, że tak powiem, wprowadzili ten stan nadzwyczajny, biorąc pod uwagę, że od stanu nadzwyczajnego nie można przeprowadzać wyborów w ciągu 90 dni, no to obawiam się, żeby też ten termin ewentualnych wyborów byłby już po 6 sierpnia. No i mamy wszyscy problem.
Panie senatorze, na koniec jeszcze kwestia ustaw właśnie, nad którymi teraz proceduje Izba Wyższa Polskiego Parlamentu. Ustawy ochrzczone, czy ustawa ochrzczona mianem tarczy kryzysowej, a tarczy antykryzysowej 2.0. Ustawa, która ma pomóc polskim przedsiębiorstwom przetrzymać trudny okres pandemii. Zdaniem pana senatora, także jako byłego w poprzedniej kadencji przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Państwa, Polskę stać na te kolejne transze finansowe do przedsiębiorców?
No musi nas być stać, jeżeli chcemy, aby nam gospodarka się nie zawaliła, a to jest konsekwencja funkcjonowania sprawnego państwa polskiego. Ta tarcza nazwana, jak to pan redaktor powiedział, 2.0, ona
wprowadza... To jest termin medialny, chociaż nie wiem, czy najbardziej udany, czy trafny wobec tego aktu prawnego.
No mi się akurat ta nazwa podoba. Natomiast ona wprowadza takie 3 rzeczy dla przedsiębiorców istotne i ważne. Pierwsza kwestia, czyli zwiększamy ilość podmiotów gospodarczych, które mogą korzystać z tak zwanych wakacji od ZUS-u. Do tej pory według ustawy tarcza 1.0, tak ją nazwijmy, która obowiązuje, mogą z tej formy zwolnienia na 3 miesiące od ZUS-u, marzec, kwiecień, maj, korzystać tylko mikroprzedsiębiorcy, a więc firmy zatrudniające do 9 osób. Natomiast na podstawie tej ustawy wejdą także firmy tak zwane małe, czyli firmy zatrudniające między 10 a 49 osób. To są kolejne bardzo wielu przedsiębiorców, którzy będą mogli przez 3 miesiące nie płacić ZUS-u. Innym takim bardzo istotnym rozwiązaniem w tej ustawie tarcza 2.0 to jest wydłużenie do 3 miesięcy dla osób, które świadczą usługi w formie umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń. Oni w tej poprzedniej ustawie obecnie obowiązującej mogli tylko przez miesiąc skorzystać z takiej wypłaty. Natomiast jeżeli my tą ustawę uchwalimy, to będą mogli skorzystać do 3 miesięcy, tak? No i poluzowanie kryteriów odnośnie.
Chociaż panie senatorze, tymi przepisami chyba już nie żyjemy tak mocno, jak jeszcze kilkanaście czy kilka dni temu, bo pojawiła się kolejna wersja tarczy, czy kolejny strumień pomagania przedsiębiorcom, który chyba jest znacznie bardziej istotny. Jeszcze nie ma projektów ustaw. Pytanie, czy w ogóle takie ustawy będą potrzebne, aby ten program zrealizować. To jest program kolejnych 100 miliardów złotych właśnie dla przedsiębiorstw, które ma wypłacać Polski Fundusz Rozwoju, który na ten cel wyemituje specjalne obligacje. Najpierw krótkie pytanie, czy zdaniem pana senatora ta forma pomocy także będzie musiała oprzeć się jakąś specjalną ustawę czy nowelizację innych ustaw?
Mówi pan o tej tarczy finansowej, tak jest, którą zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki. Ona obecnie jest doprecyzowana i to będą takie bardzo uproszczone procedury, przyznawania środków i oczywiście ona też będzie musiała być jakoś prawnie uregulowana. To nie jest tak, że można wydawać pieniądze bez podstawy prawnej.
Chociaż to natomiast wydaje PFR, a nie państwo, więc być może tutaj to jest ten...
Tak, ale pieniądze pójdą do PFR-u z tych obligacji, tak? Z zadłużania się. To dzisiaj o tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki, że my chcemy zwiększyć deficyt budżetowy i nie chcemy stosować takiej polityki ultraliberalnej, zaciskania pasa. Zresztą tej polityki dzisiaj nikt nie stosuje. Potężne pakiety pomocowe i Amerykanie, i Niemcy, no niemalże każdy kraj przygotowuje. Natomiast ja bym się nie zgodził, że nie żyją przedsiębiorcy tą ustawą, dlatego że no dzisiaj jest 15. Do dzisiaj trzeba wpłacić składki ZUS-owskie za marzec. No i te składki przedsiębiorcy muszą zapłacić. Jeżeli my dzisiaj tę ustawę uchwalimy, trochę ją w Senacie przetrzymał pan marszałek Grodzki. Chcieliśmy pierwotnie, żeby ona już od dzisiaj obowiązywała. No pewnie będzie obowiązywała od jutra, no a to spowoduje, że po prostu za marzec mali przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS-u. To jest bardzo duże wsparcie, w szczególności jeżeli ktoś no, nie ma przychodów, a ma przecież koszty, choćby pracownicze, tak trzeba wypłacić pensję, zapłacić podatek i zapłacić ZUS.
Chociaż już wiemy, że na poziomie senackim ta tarcza 2.0 także ulegnie zmianom. Przed kilkoma minutami Łukasz Schreiber, czyli minister w kancelarii premiera, napisał, że po pierwsze zwolnienie z ZUS dla osób mających własną działalność gospodarczą będzie bez limitu przychodu. W pierwotnej wersji tej, która wyszła z Sejmu, to było 15,5 tysiąca przychodu, jak rozumiem, miesięcznie. No i rozszerzenie dla tych, co mają firmę założoną do 1 kwietnia. Pierwotnie w ustawie, w tej wersji, która wyszła z Sejmu, to był 1 lutego. No to pokazuje, że Senat dość mocno tą ustawę będzie zmieniał.
Tak, my też wprowadzamy do niej poprawki uzgodnione z rządem, bo cały czas no staramy się ulepszać te rozwiązania, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom przedsiębiorcom. Pamiętajmy, że rzeczywistość zmienia się może nie z godziny na godzinę, ale z dnia na dzień, tak? Jak ktoś nie ma przychodów, a ma koszty, to dla niego każdy dzień to jest jakiś stres funkcjonowania. No musimy jeszcze przez kilkanaście dni dobrych, kilkanaście dni utrzymać pewien reżim sanitarny, a to oznacza, że jeszcze będziemy przez jakiś czas tą gospodarkę w dużej mierze mieli zamrożoną.
Powiedział doktor. A właśnie, to jeszcze na koniec, panie senatorze, kwestia związana z odmrożeniem gospodarki. Jutro premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić harmonogram do połowy maja albo dłuższy odmrażania czy kolejnych decyzji, ale to chyba jest jednoznaczne, wiadomo, że raczej z otwieraniem gospodarki niż kolejnym jej ograniczaniem. Jakiego harmonogramu pan senator się spodziewa? Jak szybko powinniśmy wracać do życia gospodarczego?
No, tak szybko, jak będzie to możliwe, natomiast to wszystko jest uzależnione od opinii ministra zdrowia, pana Szumowskiego. To on tutaj ma klucze. Nikt nie podejmie decyzji, która by zmarnowała ten nasz wysiłek, który mamy już od kilku tygodni, bo myślę, że te zamrożenie do tej pory gospodarki, te wszystkie obostrzenia, nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego Polaka, no spowodowały to, że my mamy dzisiaj około 200 osób, które zmarły. Natomiast w Europie są takie kraje, gdzie osób zmarłych jest 500-600 dziennie. My mamy jedną z najmniejszych ilości osób zakażonych i jedną z najmniejszych ilości też ofiar koronawirusa. I to jest konsekwencja tego, że bardzo szybko wprowadziliśmy te obostrzenia i że Polacy to przestrzegają tych obostrzeń. Więc myślę, że zwalnianie tych obostrzeń będzie etapowo. Nie będzie tutaj żadnych nagłych decyzji i myślę, że na takie ruszenie w pełni gospodarki Ja bym się spodziewał, że to bardziej będzie maj niż kwiecień.
Powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz. Dziękuję bardzo za rozmowę prosto z obrad Senatu, które rozpoczęły się tuż po godzinie 16. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.